Osobliwości i tajemnice Podkarpacia. Audycja Andrzeja Bańczyszyna.
Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu mojej audycji, a dzisiaj zaproszę do takiego obiektu szczególnego, który również ma sporo tajemnic, osobliwości. Zaproszę do kolegiaty w Kolbuszowej. Kolegiata pod wezwaniem Wszystkich Świętych powstała w 1776 roku. No ale więcej szczegółów o tej kolegiacie, o jej historii opowie ksiądz proboszcz Lucjan Szumierz.
Kolegiata jest od niedawna, natomiast wcześniej był to kościół farny.
W 2006 roku.
Utworzono tutaj kapitułę kolegiacką.
Takie największe, no jak gdyby atrakcje, tak możemy powiedzieć, tego obiektu, tej świątyni, to jest krypta, no a także sądzę figurki, które się tutaj znajdują i relikwie.
Kolegiata płonęła kilka razy. Taki największy pożar, który ją prawie zniszczył doszczętnie, to był 1852 rok. W zimie spłonął i dach, i spłonęły też ściany, i główny ołtarz wtedy spłonął. Więc kolegiata tu nie miała szczęścia. Stąd była ciągle odbudowywana i dopiero tak naprawdę w XX wieku jeden z proboszczów, ksiądz Dunajewski, podjął trud, że ją rozbuduje, i dzisiejszy wygląd kolegiaty, taki bazylikowy, właśnie pochodzi z początku XX wieku.
A jeżeli chodzi o tę kryptę, bo ona była niedostępna przez dłuższy czas, a teraz już można tam wejść.
Więc jeśli chodzi o kryptę, to kiedy robiono posadzkę kilkanaście lat temu, wtedy te naturalne schody i drzwi do krypty zostały zasłonięte praktycznie tą nową granitową posadzką. No i ona, wiedzieliśmy, że istnieje, natomiast do końca nie wiedzieliśmy faktycznie konkretnie gdzie, mimo że plany pozostały, rysunki pozostały, ale nie umieliśmy ją dokładnie umiejscowić. Niewątpliwie krypta była z czasów Sanguszków i to widać jeszcze przy niej. Ona prawdopodobnie gdzieś tam w XVIII wieku, może w XIX się zawaliła. Wnioskujemy to stąd, że część krypty tutaj, ta bliżej środka kościoła, jeśli chodzi o spoinę między cegłami, to jest glina jeszcze. Z jajkami, nie wiem, co wtedy używano jeszcze.
Białko z jajek.
Białko, tak, białko jako spoiwo. Natomiast tutaj dalsza część widać, że już była odbudowywana w późniejszym czasie, dlatego że już te faktycznie łączenia między cegłami są cementowe. Natomiast odkryliśmy również, że istniały jakieś dodatkowe drzwi, które gdzieś tam prowadziły do prezbiterium. No na razie, no szkoda, nie ma takiej możliwości, żeby rujnować kościół, jeśli chodzi tutaj o podziemia, ale na pewno tak nasza kolegiata pod ziemią kryje jeszcze różne tajemnice.
Swoją bogatą historię ma też ołtarz główny.
Ołtarz główny spłonął w 1852 roku. Wielkim pragnieniem parafian i późniejszych proboszczów było, żeby ten ołtarz odbudować. Wielki ołtarz. Powiem, że istnieje spis wizytacyjny z 1767 roku, w którym cała kolegiata jest rozpisana. Ten dzisiejszy ołtarz, który został już na początku nawet XXI wieku odtwarzany, on był odtworzony w oparciu o plany, które już wcześniej zrobił ksiądz Dunajecki, taki proboszcz, który żył w czasie wojny, i późniejsi proboszczowie te plany, te szkice tego ołtarza oni przechowywali, natomiast udało się pełną dokumentację tego ołtarza zrobić państwu Sońskim z Rzeszowa między innymi. Oni koło katedry rzeszowskiej mieszkają i to dzięki nim ten ołtarz dzisiejszy ma też i taki wygląd piękny.
Proszę księdza, no a relikwie, bo o nich też można opowiedzieć, to są relikwie między innymi świętego Franciszka, o, Jana Pawła II również, ale i innych.
Tak. To znaczy relikwie, kiedy w 2010 roku przyszedłem do kolegiaty, pomyślałem sobie, że no, tytuł Wszystkich Świętych zobowiązuje nas, żeby przynajmniej 12 relikwii tych pierwszego stopnia w kolegiacie było. No i tak zacząłem pisać, prosić o te relikwie. Udało nam się właśnie jedne z pierwszych relikwii pozyskać, relikwie świętego Franciszka, świętego Antoniego z XII wieku praktycznie. Natomiast w międzyczasie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, w międzyczasie też i papieża świętego dzisiaj Jana Pawła II,
Sebastiana Pelczara,
ale nagle odkryliśmy, że zachowały się relikwie w portatylu, to był taki przenośny ołtarz. Gdzieś tutaj siostra w jakimś magazynku sobie herbatę robiła na takiej części jakiegoś kamienia, a to się okazało, że to był przenośny ołtarz kiedyś i w nim były relikwie pierwszych męczenników chrześcijańskich, Fortunaty i Proby. Te relikwie dzisiaj są w ołtarzu głównym, bo to na nich powinna być faktycznie sprawowana msza święta. Natomiast później odkryliśmy relikwie barokowe, jedyne, przepiękne relikwie, aż srebrny, zdobiony kamieniami szlachetnymi. I tutaj były relikwie Nepomucena świętego i relikwie średniowieczne Bernarda z Clairvaux.
Proszę księdza, no i o perełce takiej, bo tak chyba trzeba mówić, o tej figurce powiedzmy parę zdań, bo są tu też w kolegiacie figury, obrazy, witraże, no ale najstarsza to jest lipowa figurka świętej Anny Samotrzeć. Rok?
1410 rok.
Rok bitwy pod Grunwaldem.
Tak, nawet tak przypuszczamy, że mogło to być jakieś wotum wdzięczności za tę bitwę. Nie wiemy, jakie jest pochodzenie tej figurki tutaj.
To jest 100 lat przed powstaniem pierwszego kościoła w Kolbuszowie.
Tak jest. Całkiem możliwe, że ona przyszła do nas z Rzochowa, bo jak doczytywałem z różnych historii, tam likwidowano kościół świętej Anny, a księża z Rzochowa przez 40 kilka lat dojeżdżali tutaj na początku jako kościół dojazdowy. Ten nasz był wtedy traktowany, bo przecież Kolbuszowa na początku to Puszcza Sandomierska tak naprawdę. To tak jak to się mówi, ludzie lasu, prawda? Udało się odzyskać tę figurę. Ona z kościoła jakby wyszła w czasie właśnie pożaru. Burmistrz Kolbuszowej tutejszy uczestniczył jako ochotnik w ratowaniu tych różnych dzieł sztuki. On tu mieszkał blisko właśnie kościoła i on tę figurkę wyciągnął z ołtarza bocznego, ołtarza świętej.
Były które lata?
To był 1852. Właśnie grudzień. I od tamtego czasu ta figurka pozostawała w tej rodzinie tutaj, tego burmistrza Kolbuszowej. Udało mi się kilka lat temu właśnie skontaktować z tą rodziną. Jedna z tych pań jest w Krakowie mieszka, jedna w Rzeszowie, ich brat tutaj pod Dębicą. Przekazali tę figurkę notarialnie na parafię. No i skontaktowałem się z Akademią Sztuk Pięknych i tutaj udało się ją odremontować. I dzisiaj jest faktycznie taką perłą Kolbuszowej, gotycką, piękną figurą.
Proszę księdza, nie sposób nie wspomnieć też o starodrukach, prawda? Bo to dość świeża sprawa.
Tak. Nie pamiętam, ale chyba dwa lata po przyjściu tutaj do parafii, nawet nie wiem jak, przed Wielkanocą, robiąc różne porządki, nagle dostrzegłem, że istnieje taka dziwna szafa w takim pomieszczeniu dziwnym, zamkniętym, która jest nie do otworzenia, prawda? Szafa, którą gdzieś tam stworzono nawet może przed wojną. I kiedy próbowałem ją otworzyć tutaj z księdzem diakonem, który przyszedł do naszej parafii, nagle się okazało, że jest bardzo dużo różnych dokumentów, książek. Najtrudniej było wyciągnąć pierwszą książkę. To było tak na ścisk wszystko sprasowane. I kiedy wyciągnęliśmy pierwszą książkę, to nagle zobaczyłem, że są to faktycznie starodruki kolbuszowskie. Kiedy te wszystkie starodrukiśmy tutaj wyciągnęli, próbowaliśmy to na prześcieradle poukładać, nagle się okazało, że no są tutaj książki nawet z 1530 roku, więc od razu sobie pomyślałem, może jeszcze starsze są, może Biblię Gutenberga znajdziemy, ale niestety nie było. Niemniej jest to też, myślę, jakaś perła tutaj kolbuszowa.
Tego jest sporo, ponad 160.
Ponad 160 starodruków, które no oczywiście zachowały się w różnej jakości. Dobrze, że było sucho w tej komórce bardzo. Natomiast do dzisiaj udało się je zupełnie odgrzybić, zagazować. Tak to dziwnie brzmi, ale to jest ta pierwsza procedura. No i dzisiaj dzięki temu, że podpisaliśmy taki depozyt z Biblioteką Kolbuszowską, parafia wraz z biblioteką pozyskuje fundusze, aby je zdigitalizować i aby je udostępnić dla wszystkich, którzy są zainteresowani.
Proszę księdza, wychodząc przez zakrystię z kościoła, to można jeszcze zerknąć okiem na słynną kolbuszowską komodę.
Jedna ze starszych komód, ona praktycznie ma chyba 3 gatunki drewna. Widać, jak była tworzona. Ona no zadziwia i pięknem. I ona w ogóle tak naprawdę się kurczy cała, prawda? Z roku na rok. Nie wybadza się jakoś. Także to na pewno musiano niesamowicie tutaj różne gatunki drewna w sposób jakiś bardzo przemyślany łączyć, że te meble jakby do dzisiejszego dnia ciągle żyją. Powiem, że także tu u nas w Kolbuszowie zachowały się księgi parafialne. To mało kto wie. Najstarsze to są z 1640 roku.
Skoro ksiądz wspomniał o rzemieślnikach, to dodajmy właśnie, bo mówiliśmy o tej komodzie, że właśnie w XVIII wieku meble produkowane tutaj w Kolbuszowej były słynne w całym kraju i chyba nie tylko, nawet w Europie. No a o tym też porozmawiamy za chwilę z kolejnym rozmówcą mojej audycji. Rozmowę z księdzem proboszczem skończyliśmy tym wątkiem o komodach, a więc o rzemieślnikach kolbuszowskich. I chciałbym teraz troszkę więcej dowiedzieć się na temat tych słynnych wyrobów. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowie, pan Andrzej Jagodziński. Właśnie tu stoimy przy takiej komodzie. To, jak pan mi powiedział, jest replika. Może więcej o tym. No i co było wzorem, że tak powiem, dla tej repliki?
Oryginał tej komody znajduje się w pałacu w Łańcucie. I w latach 2000 została przez uczniów szkoły naszej odtworzona ta komoda. No jeżeli zaglądniemy do każdego podręcznika i napiszemy meble kolbuszowskie, to zobaczymy, że historia rzemiosła kolbuszowa jest z tego słynna, dlatego że te meble były wytwarzane przede wszystkim od końca XVII przez XVIII wiek przez stolarzy kolbuszowskich i one były i znajdowały się właściwie w każdym dworze i szlacheckim i magnackim.
Czyli można powiedzieć, że znane były w całym kraju.
Tak? Nie tylko w całym kraju, ale również i za granicą. Dlatego, że one były bardzo ozdobne, były intarsjowane. Tu proszę zobaczyć, że każdy fragment jest innego drzewa. I dąb, i orzech, i wiśnia, i śliwa, więc rzemieślnicy kolbuszowscy właśnie z tego słynęli. No i robiono właśnie takie komody, nie tylko stolerze, ale i kołodzieje, robiono kolaski kolbuszowskie, nawet również skrzypce kolbuszowskie. To upadło pod wtedy, kiedy znaleźliśmy się pod zaborem austriackim. Ostatni wielcy kolbuszowscy rzemieślnicy zmarli czy pod koniec lata 60-70, ale mamy w technikum drzewnym właśnie grupę, która zajmuje się tym i towarzystwo nasze, towarzystwo imieniem Goclara, to Regionalne Towarzystwo Kultury, wspólnie właśnie z powiatem i gminą postanowiło nawiązać do tradycji i w ramach odzyskaliśmy taki grant odtworzenia właśnie tego mebla kolbuszowskiego.
Starałem się wyszukiwać takie osobliwości właśnie tutaj w okolicach Kolbuszowej, w samej Kolbuszowej. Ja sądzę, że warto też wspomnieć o herbie.
Jedyny herb, gdzie na tarczy herbowej jest krzyż i są dwie ręce w uścisku i gwiazda Dawida. No o tym herbie można mówić właśnie w tym miejscu, bo znajdujemy się w oddziale biblioteki, ale w oddziale, który znajduje się w dawnej kolbuszowskiej synagodze. Był okres taki w historii Kolbuszowej, że nawet większość mieszkańców samej Kolbuszowej to byli Żydzi. I po wprowadzeniu autonomii, kiedy powstała jedna gmina, najpierw była gmina żydowska i potem katolicka, doszło do stworzenia jednej gminy i jako symbol powstał według tradycji ten herb gdzie są dwie ręce uścisku, jedna ręka Żyda, druga katolika.
I tak... Na górze krzyż, na dole gwiazda Dawidowa.
Tak jest, tak jest.
I... Proszę pana, ciekawe też relacje zachodziły we władzach miejskich.
Tradycją było, że zawsze burmistrzem Kolbuszowej wybieranym był katolik, natomiast jego zastępcą był Żyd. I to świadczyło, że ta wspólnota w mieście współżyła bez większych konfliktów, współdziałali. Oczywiście zdarzały się różne incydenty, ale to nie wychodziło, że tak powiem, z inspiracji mieszczan kolbuszowskiej. I tutaj mówiłem panu redaktorowi taką fakt historyczny, to nie jest anegdota, kiedy ksiądz Ruczka, wielce zasłużony dla naszego miasta proboszcz kolbuszowski, ojciec Sybiraków, otrzymywał honorowe obywatelstwo miasta Kolbuszowej, to większość w Radzie stanowili Żydzi i otrzymał wszystkie 100% głosów. Czyli wszyscy Żydzi głosowali za przyznaniem tego tytułu proboszczowi kolbuszowskiemu.
No, z kolei jeżeli rabin nie był w stanie rozwiązać konfliktów wśród Żydów, to szli do księdza.
Taka jest tradycja, że jeżeli właśnie rabin nie poradził, żeby rozstrzygnął konflikt, to wtedy szli do księdza Ruczki, który cieszył się olbrzymim autorytetem w środowisku nie tylko w społeczności katolickiej, ale również żydowskiej.
No i kolejna ciekawostka to już z dziedziny geografii, mianowicie no, chyba wszyscy na Podkarpaciu wiedzą, gdzie płynie Nil, ale nie mówimy o tym Nilu w Egipcie, tylko mówimy o tej rzeczce, która przepływa przez Kolbuszowo. No, skąd ta nazwa mogła się wziąć?
Jest piękna legenda, która mówi, że jeden z właścicieli, bo Kolbuszowa zawsze była miastem prywatnym i należała do wielkich rodów mieleckich, tarnowskich, wcześniej lubomirskich, Tyszkiewiczów. I Paweł Sanguszko był w Ziemi Świętej i odwiedził Egipt. I stamtąd przywiózł właśnie krokodyla, który wpuścił do rzeczki, która się nazywała Młynówką, dlatego że nad tą rzeczką były młyny. No i nazwał to na pamiątkę tej pielgrynacji do ziemi Egiptu Nil. To jest ładna tradycja, to powtarzamy. Natomiast jest prawda bardziej taka prozaiczna, ponieważ austriackie mapy pisały tam Młynówka Mühl przez umlaut Bach właśnie, no a polski geodeta przepisywał w 1850 którymś roku tą mapę i zamiast Mühl skrócił, napisał Nil i tak zostało. Teraz jak pan redaktor będzie chodził nad brzegami naszego Nilu, zresztą powstały niedawno z inicjatywy miasta i księdza proboszcza bulwary nad Nilem, to krokodyle wychodzą z tego Nilu. Są małe krokodyle, a na rynku jest taki duży krokodyl, który nawiązuje właśnie do tej tradycji.
Dziękuję bardzo. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, pan Andrzej Jagodziński. I to, proszę państwa, wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Osobliwości i tajemnice Podkarpacia. Audycję przygotował Andrzej Dańczyszyn.